Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z człowiekiem o głosie, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Znany z grupy The Cult, ale także z formacji The Doors of the 21st Century. Ian Astbury, specjalnie dla Radia Poznań.
Hello?
Halo?
Halo,
halo? Czy to naprawdę się dzieje?
Tak,
to się dzieje. Przepraszam za spóźnienie, miałem małe problemy techniczne. Ian Astbury właśnie powiedział do mnie, przepraszam. Muszę ci powiedzieć, że jestem w lekkim szoku, że z tobą rozmawiam. Dlaczego? Dlaczego? Bo jesteś dla mnie postacią jakby z kosmosu. Znam cię prawie całe życie, słucham twojej muzyki od wielu, wielu lat. Oglądałem twoje teledyski w MTV. Jesteś kimś niemal jak z bajki. To szaleństwo, że tak mówisz. Muszę ci też powiedzieć, że dosłownie wczoraj wracałem ze znajomymi z koncertu Talking Heads z Adrianem Belew, z King Crimson na gitarze.
With Adrian Belew from King Crimson, a friend of David Bowie band also he played.
Adrian Belew gra teraz z Talking Heads? Wiesz co, kiedyś grał z nimi gościnnie podczas ich tras koncertowych. A, to nie wiedziałem, to ciekawe. Grał też z King Crimson i z Davidem Bowiem? Oczywiście, to wiedziałem. A teraz razem z Jerrym Harrisonem z Talking Heads grają razem materiał z ich płyty Remain in Light. A to ciekawe. Tak, świetny koncert. Przetańczyliśmy całe półtorej godziny. Wiesz, że David Byrne i ja mamy urodziny tego samego dnia? Nie wiedziałem. To chyba nie przypadek. Tak, dzika sprawa. I jeszcze George Lucas i Sofia Coppola i Che Guevara. Wow, niezłe towarzystwo. Tak, niezłe towarzystwo. Chciałem ci powiedzieć, że gdy wracaliśmy z tego koncertu, śpiewaliśmy wszyscy twoją piosenkę.
Sanctuary.
She sells Sanctuary. Myśląc już o kolejnym świetnym koncercie, czyli waszym koncercie, The Cult. Tak, ten utwór stał się już ikoniczny, ale mamy też kilka innych fajnych kawałków. Mam nadzieję, że na koncercie ludzie złapią ich klimat. Jasna sprawa, ale myślę, że jednak mimo wszystko podoba ci się fakt, że nawet ludzie, którzy nie interesują się zbyt mocno muzyką, ten wasz utwór znają bardzo dobrze. Tak, zgadza się. Jest w tej piosence coś uniwersalnego. Myślę, że to dzięki jego treści, ale też jego melodii, jego emocjom. Dziś te emocje wzbudzają sentymenty. To coś uniwersalnego. Sanctuary potrafi cię przenieść w inny wymiar. Nawet w ramach naszej twórczości to coś wyjątkowego, unikalnego. Za każdym razem, gdy gramy ten numer, mamy wrażenie, że brzmi jak coś świeżego. Moim zdaniem to wręcz anomalia. Takie coś nam się przytrafiło. Sanctuary to nasze DNA. Wszystko inne tak naprawdę wywodzi się z tego właśnie momentu w naszej historii. To jest nasz rdzeń, nasza podstawa, to punkt zero dla The Cult, jak również dla mnie jako twórcy. Oczywiście polecam zagłębić się w inne nasze albumy, w nasze trasy koncertowe, nasze wywiady, ale nic nie zmieni faktu, że to był dla nas swoisty wielki wybuch. To był nasz kwantowy skok i wydarzył się w tym samym tygodniu, co historyczny koncert charytatywny Live Aid. To był naprawdę ważny moment w historii kultury późnego wieku XX, gdy wychodziła ta piosenka, odbywał się Live Aid. Mieliśmy przełom w świecie komputerów. Nagle pojawił się Apple, pierwszy komputer osobisty. Dobrze pamiętam ten moment. W Los Angeles odbywały się Igrzyska Olimpijskie i pojawiła się ta słynna reklama stworzona przez Ridleya Scotta. Orwell, 84. Te klimaty. Byliśmy więc częścią tego przełomowego momentu końca XX wieku, a teraz mamy kolejny taki moment. Sztuczna inteligencja, roboty, badania biochemiczne. Wszystko się rozszerza. I myślę, że tamten czas, lata 85-86, to był taki początek tego wszystkiego. To był wielki wybuch dla tego, co się dzieje teraz już w wieku XXI. I ten utwór się w to wpasowuje, jest częścią tej uniwersalnej dyskusji, która właśnie się dzieje. A poza tym ma swoją własną prędkość, swoje własne życie. I Jan, myślę, że takiej piosenki jak She Sells Sanctuary sztuczna inteligencja nie dałaby rady stworzyć. Czy ty jesteś muzykiem? Powiedzmy, że trochę. Czyli, że trochę grasz. W takim razie wiesz, że język muzyki jest właściwie ograniczony. Ale z drugiej strony, nawet gdy grasz na fortepianie tylko jedną nutę, jednym palcem, już wtedy możesz być kreatywny. A cała reszta to twoje decyzje. Również decyzja, w którą stronę chcesz poprowadzić swoje życie, swoją osobistą podróż. Ja wybrałem muzykę, poszedłem za nią. Choć na początku było tak, że to mnie poproszono o dołączenie do zespołu. Wcale nie myślałem wtedy o karierze muzycznej czy życiu w muzycznym showbiznesie. To bardziej tak, że my razem z muzyką się nawzajem znaleźliśmy, a potem to się nigdy nie zatrzymało.
Good for us.
To dla nas bardzo dobrze.
I'm glad you say that.
Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. To piękne, że to powiedziałeś. Wiesz co, dla nas najważniejsze jest występowanie. To, gdy jesteśmy w trasie, to jest nasze życie. Choć działamy na skalę raczej skromną. Nie latamy po świecie prywatnymi samolotami. Jeździmy autobusem. Jesteśmy ze sobą bardzo zżyci. Środki mamy ograniczone. Jednak gdy już wchodzimy na scenę, ta scena może czuć się bezpieczna. Nasz występ to coś pewnego. Myślę, że patrząc na nasze życie, to te nasze koncerty są naszymi szczytowymi osiągnięciami, naszymi szczytowymi momentami. Część naszego życia kręci się wokół tych występów. To nie jest zwykłe wejście na scenę i podłączenie instrumentów. To dużo, dużo więcej. Te próby, ćwiczenia, medytacja, eksploracja, pochłaniający kreatywny proces. Mam nadzieję, że ci, którzy przyjdą na nasz koncert, to poczują. Nie dokumentujemy wszystkiego, co robimy, ale na tej scenie bardzo dużo się dzieje. Staramy się zachować zdolność do grania jak najlepszych koncertów. Zwłaszcza, gdy zaczyna doskwierać wiek naszego fizycznego ciała. Musimy robić wiele różnych rzeczy, żeby nadal być do tego zdolni, żeby nasza witalność była wciąż na tak samo wysokim poziomie, żeby pozostała taka sama intensywność.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Intensywność to dobre słowo na określenie twojej muzyki, Ian. Dzięki ci zatem za tę intensywność, za kreatywność. Jak wspominałeś, masz wiele więcej świetnych numerów poza hitem She Sells Sanctuary. Zdradzę ci, że gdy wracałem wtedy ze znajomymi ze wspomnianego wcześniej koncertu, dwóch z nich podczas słuchania Sanctuary krzyknęło: daj spokój, zagraj Ceremony. Czy chodziło im o utwór Ceremony? Tak, chyba chodziło o utwór, ale też o całą płytę. I dodali, że to jest ich ulubiony The Cult. To bardzo interesujące. Czy lubisz piłkę nożną? Bo mam taką analogię. Zdarza się, że masz pytania do trenera, dlaczego wybrałeś tych, a nie innych piłkarzy? Dlaczego postawiłeś właśnie na tych? I wiesz, trener ma pewną wizję, widzi działającą między nimi chemię. Ta chemia działa w danym tylko momencie. Tak samo jest, gdy układasz setlistę utworów na koncert. To musi być taki zestaw, który działa w danym momencie. Musimy myśleć, co najlepiej zadziała. Niektóre numery po prostu w danej chwili nie zabrzmią dobrze. W tej chwili gramy bardzo różnorodnie. Mamy tylko kawałki, które się naprawdę wyróżniają. Najlepsze z takich płyt jak Electric, Sonic Temple.
Love,
Dreamtime.
Mamy w końcu aż 11 albumów.
Sięgniemy na przykład po utwór Lucifer, być może piosenkę Mirror. Może też sięgniemy po nowy utwór Communion of the Animals, który nie zmieścił się na ostatniej płycie. Gramy też The Witch. Gdy to usłyszysz jako całość w tym zestawie, będzie z tego osobna historia, pewna narracja. Będzie też pewnie utwór War, którego raczej wcześniej nie graliśmy. To wszystko jest starannie wyselekcjonowane, specjalnie na ten moment. I to bardzo dobrze działa w tym właśnie zestawie. Choć teraz, po tym, co mi powiedziałeś, będziemy myśleć o ograniu ceremonii. Może to dobry moment, żeby przypomnieć sobie tę płytę, którą trudno się nagrywało, bo była następczynią Sonic Temple. Zmarł mi też wtedy ojciec. No i to był moment przejścia w nowy etap. Zrobiłem też wtedy festiwal Gathering and Tribes, więc zmieniał mi się stan umysłu. Nagrywaliśmy to w momencie, kiedy The Cult odniósł wielki komercyjny sukces. Byliśmy znani z MTV. I to wcale nie było wcześniej naszym celem. Nie goniliśmy za komercyjnym sukcesem, nie szukaliśmy takiego życia, więc musieliśmy się zastanowić, w jaki sposób chcemy to kontynuować. Płyta Sonic Temple sprzedała się w wielu milionach egzemplarzy, więc mieliśmy wielki komercyjny sukces. A ja to czułem tak, że muszę wrócić do bycia kreatywnym. I to w taki sposób, żeby wszystko zniszczyć, a potem na nowo wszystko zbudować. Chciałem znów pracować z producentem Rickiem Rubinem, bo był wcześniej w procesie tworzenia bardzo empatyczny. To wręcz muzyczny erudyta, do tego bardzo inteligentny. Generalnie piosenki może mieliśmy wciąż podobne, ale dzięki innemu producentowi wszystko zabrzmiało inaczej. Może powinniśmy byli dłużej poczekać z tą płytą, może powinniśmy wybrać wtedy innego producenta. Ale po sukcesie Sonic Temple czuliśmy wielką presję od menedżerów, z wytwórni płytowych, od wszystkich. Gdybym w innym życiu mógł to nagrać jeszcze raz, zrobiłbym to zupełnie inaczej.
Podcast Radia Poznań.
Ian, podobno ważnym momentem w twoim życiu było pierwsze przesłuchanie utworu The End, The Doors, w trakcie seansu Czasu Apokalipsy. Podobno to dużo w twojej głowie zmieniło. Myślę, że pierwszym utworem The Doors, który usłyszałem, było Riders on the Storm. Miałem jakieś 10 lat, usłyszałem to w pirackim radiu. Mieszkałem wtedy w Anglii, choć większość życia spędziłem w Ameryce Północnej. Mieliśmy wtedy małe tranzystorowe radio, jakiś japoński plastikowy sprzęt, nic szczególnego. No i szukaliśmy pirackich stacji z Europy. Właśnie tam usłyszałem Riders on the Storm. To było coś jakby mistycznego. Byłem w takim wieku, że nie miałem pojęcia, czego tak naprawdę słucham. Ale fakt niezłym kontekstem dla dźwięków The Doors był moment użycia ich w filmie Czas Apokalipsy. To chyba był rok 69. To było niesamowite. Ten napalm, te drzewa i ten utwór The Doors pod tytułem The End. Pojawia się twarz Marlona Brando i potem widzimy jego zabójcę. To było wielkie wow. To był potężny moment, który został mi w głowie. Zresztą w tamtym czasie w Liverpoolu The Doors byli wielką inspiracją. To był niesamowicie ważny zespół w Liverpoolu.
Wszyscy wokaliści śpiewali jak Jim Morrison.
Na przykład gość z Echo and the Bunnymen. Nawet Ian Curtis z Joy Division. Wielu wokalistów śpiewało podobnym barytonem. Na przykład Teardrop Explodes. Nawet Pete Burns z tanecznego Dead or Alive śpiewał barytonem. A potem Nightmares on Wax. Wielu artystów słuchało i inspirowało się The Doors. Oni byli prawdziwymi punkami. Nigdy nie przestali być zespołem awangardowym, czy właśnie punkowym. Zawsze w ich muzyce był mistycyzm. To były inspiracje muzyczne, ale też wizualne. A potem Ray Manzarek produkował płytę z muzyką do filmu Lost Boys dla Echo and the Bunnymen. Stworzyli m.in. nową wersję People Are Strange. Następnie pomagał też amerykańskiej grupie X. Ray Manzarek był wtedy bardzo aktywny. Wtedy też pojawiła się głośna biografia Jima Morrisona. To wszystko było ważną kulturalną inspiracją w tamtym czasie dla wielu kreatywnych ludzi. Jan, mówimy o The Doors, do których przecież później dołączyłeś i współpracowałeś z Rayem Manzarkiem i Robin Kriegerem. Tak, zagraliśmy razem ponad 150 koncertów. Zagrałem z nimi tyle samo koncertów, co Jim Morrison. To było jak 12-letnie przesłuchanie. Tak, to trwało całe 12 lat. To nie była przygoda na jedną noc. Oni chcieli absolutnie być pewni, że pracują z właściwą osobą. Byłem zaszczycony, że mnie wybrali. Ale presja była wysoka. No i trzeba było się zintegrować z muzykami The Doors, którzy są bardzo różni od muzyków The Cult. Więc było bardzo inaczej. Bardzo inaczej. Musiałem być bardzo czuły, uważny i obecny. Musiałem nauczyć się 40 utworów w 6 tygodni. A później próby. No i zaczęło się od jednego koncertu, a skończyło na 150 w 4-5 lat. Więc to była bardzo ważna część mojego życia. Tak wiele się od nich nauczyłem. Byli moimi mentorami, a potem przyjaciółmi. To było bardzo intymne. Nie był to jakiś tribute band. Ja się w ten świat zanurzyłem bardzo głęboko. Oni tyle mi pokazali, tyle mnie nauczyli. I ja to przeniosłem ze sobą do The Cult. To pewnie jeden z powodów, dlaczego The Cult przeżywa teraz renesans. Wróciliśmy do naszego DNA, do naszych pierwotnych inspiracji, naszych doświadczeń. I to mocno wpływa na to, co robimy teraz. Jest wielu artystów, którzy na emeryturze powtarzają tylko swoje stare patenty. U nas jest inaczej. Robimy wciąż to, co jest frapujące, co nas wciąż ekscytuje.
Specjalnie dla Radia Poznań kultowy głos z kultowej formacji The Cult, znany również ze śpiewania w XXI-wiecznej odsłonie The Doors. Ian Astbury i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.